Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa, witam Panie w studiu.
Dobra.
Dziś rozmawiamy o dyskryminacji rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Stowarzyszenie Mam Przyszłość i przedstawiciele tego stowarzyszenia, Pani Iwona Hartwich, szczęść Boże Pani, i Pani Marzena Stanewicz.
Szczęść Boże.
Dyskryminacja rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, zanim zaczniemy poruszać ten temat tak bezpośrednio i wprost o rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi. Proszę Pani o przedstawienie takiej zwyczajnej sytuacji z życia wziętej. Dowiadują się Panie, że są w stanie błogosławionym, że ma przyjść na świat kolejne dziecko. Potem towarzyszenie ciąży, rodzi się dziecko niepełnosprawne i?
Z chwilą, kiedy zaszłam w ciążę, to była ciąża druga. Nic nie wskazywało na to, że urodzę chore dziecko. Kiedy właśnie po porodzie usłyszałam, że moje dziecko podczas zostało uszkodzone okołoporodowe, jest opóźnione w rozwoju. Do tego potem przyszły różne inne deficyty, takie jak upośledzenie. Nie chodził do 3 lat. W tej chwili ma jeszcze uszkodzoną wątrobę, zespół nadpołudliwości.
Czy były rozmowy na temat, jak będzie mieć na imię?
Jak będzie mieć na imię? Miała być to dziewczynka.
A to by dziewczynka miała mieć na imię?
Nikola.
Nikola. Urodził się chłopczyk i otrzymał...
I ma na imię Dawid.
Dawid.
To jest właśnie drugi mój syn, bo starszy syn, pierwszy Patryk, jest zdrowym chłopcem. No i zaczęły się tak, zaczął się jak gdyby... taki krok w moim życiu, co ja zrobię, jak sobie poradzę, ale wiara w Boga i to, jakie świadectwo dali mi rodzice, nie pozwoliła mi na to, żebym na tej drodze się skrzywiła, aczkolwiek nie powiem, że była to łatwa droga. Powiem tak, że do dzisiaj jest to bardzo wielka odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jest to ogromny stres. Dlatego, że ciągle myślę o tym, czy dam radę, czy podołam temu obowiązkowi. To jest tak jakby ktoś mi dał, nie wiem, taką wartościową szkatułkę, o którą muszę naprawdę dbać i której nigdy nie mogę skrzywdzić. Aczkolwiek nie jest mi łatwo, bo w naszym kraju nie żyje się wcale tak łatwo, też ze względów nawet finansowych, bo syn ma 21 lat, chodzi do szkoły życia. Jest teraz osobą chodzącą, ale na przykład życie zaczynamy, wstajemy razem i kładziemy się razem. To nie jest tak, że Dawid na przykład zostanie w domu, albo że oprócz tego, że na przykład wspólnie zjemy kolację, bo po 21 latach to już go nauczyłam tego, że na przykład posmaruję sobie kanapkę, ale to jest szkoła życia, to nie jest szkoła specjalna, tylko szkoła życia. Muszę mu pomóc, żeby się wykąpał.
Czym polega różnica między szkołą specjalną a szkołą życia?
Dla mnie to po prostu jest taki obraz szkoły życia, bo tam w tej szkole nie uczą pisać, nie uczą czytać. To są specjaliści, to są wspaniali fachowcy, którym dużo zawdzięczam, ale to jest szkoła, gdzie uczy przetrwania w społeczności. To jest coś takiego, że jeśli on wyjdzie na ulicę, on musi umieć się zachować. On musi jak najbardziej po prostu funkcjonować w tym społeczeństwie, mimo to, że jest tak upośledzony, ale...
Mówi Pani, że nie uczą czytać ani pisać, ale
nie.
Dawid
uczą na przykład ubierać, wiązać butów.
Dawid czyta i pisze?
Nie.
Nie pisze, nie czyta?
Nie. Nauczyliśmy go przez tyle lat tylko po prostu podpisywać się imieniem, aczkolwiek już teraz troszeczkę nazwiskiem, chociaż to nie jest płynny taki charakter pisma. To tak to wygląda.
Upośledzenie Dawida to?
To jest zespół nadpobudliwości i uszkodzona komora mózgu.
Rozmawiamy z matką. Wiemy, że to nie jest łatwa rozmowa. Pani Marzeno, każda matka miłuje swoje dzieci tak samo. Nie rozróżnia miłości większej i mniejszej. Miłuje Pani, tak nie mam, Patryka i Dawida, no ale rozumiemy, że Dawid wymaga o wiele większej troski i większego zaangażowania. Czy to jest na co dzień mile przyjmowane przez starszego syna?
W tej chwili już tak, aczkolwiek kiedy syn starszy był młodszym chłopcem, w wieku takim szkolnym, taka 4., 5. klasa, to zawsze mówił: mamo, dlaczego mi tak mało poświęcasz czasu? Dlaczego wszystko kręci się wkoło Dawida? Ja zawsze mówiłam: Patryk, ty dostajesz od nas tyle, ile możemy ci dać, a Dawid jest po prostu tak szczególną osobą, że musimy poświęcać mu więcej czasu. On nie wyjdzie sam na podwórko, nie ma na przykład takiego grona kolegów jak ty, bo po prostu nie jest odpowiedzialny za siebie. Ja muszę być cały czas z nim i muszę po prostu jak gdyby go kierować no, na tej drodze, żeby po prostu nic mu się nie stało, żeby nie był zagrożeniem też dla innych. I tak poniekąd do dzisiaj to tak trwa. Starszy syn już po prostu inaczej teraz patrzy. Ma 23 lata, ma zupełnie inny kontakt z bratem, zupełnie inaczej to teraz rozumie i widzi. Ale nie wiem, co będzie dalej, jak to dalej się potoczy. Czy...
21 lat matczynej opieki nad niepełnosprawnym, szczególnym i wyjątkowym człowiekiem, jakim jest Dawid. Czy pani była w tym czasie w stanie pracować?
Zawodowo. Nie byłam w stanie pracować, ponieważ nie wyobrażałam, bo nie mam nikogo tutaj w Toruniu. Pochodzę z wielodzietnej rodziny, aczkolwiek moja rodzina jest w obrębie Konina i moja mama pomagała mi na tyle, ile mogła, ale to była taka pomoc na odległość, albo wakacje pojechaliśmy, ale też nigdy mama nie wzięła mi mojego syna sama, żeby się nim zająć, bo nie była w stanie na przykład podołać, gdzie jeszcze miała...
Czy Dawid byłby się w stanie przyzwyczaić do nowej osoby, zaufać... podporządkować.
To znaczy, ja mam bardzo, tak jak już wspomniałam, dużo rodzeństwa i rodzeństwo bardzo mnie wspiera w tym wszystkim, mimo to, że nie są z Torunia, ale zabierają go czasami na weekend. Byłam też z nim w Częstochowie na pielgrzymce 2 razy, także to też była dla nas taka wędrówka. I Dawid fajnie funkcjonuje w grupie, bo ja po prostu cały czas jak gdyby pracuję nad tym i zawsze sobie mówię tak, że dopóki starcza mi sił i jestem w jego obecności, w jego życiu, to będę starała się dla niego robić jak najwięcej. Jak każda matka, ale jak będzie później, nie wiadomo.
Powiedziała pani o sprawie państwa i finansów. Pani nie pracowała. Skąd pieniądze na utrzymanie, na kształcenie, na wyżywienie, na życie codzienne, które wymaga, wiemy doskonale, niemałych nakładów finansowych?
W tej chwili Dawid już jest pełnoletni, otrzymuje rentę z ZUS-u 610 zł i pielęgnacyjny zasiłek 153 zł. Ja rezygnując z zatrudnienia...
610 zł, czyli wystarcza na bochenek chleba każdego dnia.
Tak można powiedzieć. Bo wiadomo, że osoby niepełnosprawne wymagają w ogóle innej pielęgnacji. Dawid ma uszkodzoną wątrobę. Więc to też nie jest tak, że ja mu zrobię sznytkę chleba, obojętnie z czym, i on to zje. Bo jeśli nawet będę go karmiła nie tak, jak powinnam, to zaraz ma gorsze wyniki, zaraz źle się czuje. I po prostu te wszystkie finanse, które my mamy, to są bardzo niskie dochody.
Jak to było wcześniej? Bo 21 lat to troszeczkę historii.
Powiem tak, bardzo pomagała mi zawsze moja babcia w tej chwili.
Ale to względy rodzinne, to oczywiście, że największym ubezpieczycielem i pomocą jest zawsze rodzina. Zawsze mówimy, że instytucja babci, prababci i rodziców to jest instytucja wspomagająca bardzo mocno. Ale ten wymiar opieki państwa, jak na przestrzeni tych 21 lat się przedstawiał?
Powiem tak, że czasami nawet dzisiaj zastanawiam się, jak przepłynął ten czas i byłam tak młodą kobietą, jak ja sobie poradziłam z tym wszystkim. Dzisiaj mi jest trudno odpowiedzieć nawet na to pytanie. Naprawdę, proszę mi wierzyć, bo czasami jak pomyślę sobie, z jakich ja naprawdę, jaki ja mam dochód miesięczny na utrzymanie siebie i mojego syna, to jest po prostu bardzo mały dochód. Ale musimy walczyć. Musimy robić wszystko. Na przykład jest taka dyskryminacja dostępu do lekarzy. Na przykład teraz na USG u wątroby, gdzie choruję od 96 roku. Rok czasu czekaliśmy na USG. I wybłagałam od lekarza prowadzącego, wczoraj mieliśmy wizytę, że ta USG będzie właśnie jutro. Tak poza kolejnością, można powiedzieć. I to naprawdę, to już nie mówimy tylko o finansach, ale o leczeniu, o rehabilitacjach. Na przykład mój syn ma bardzo takie... bardzo skrzywiony zgryz, ponieważ bardzo późno mu wychodziły stałe zęby. A wiadomo, że ortodonta u nas w Polsce od 12 roku życia, to on jeszcze miał wtedy mleczaki, nic nie można było zrobić. A w tej chwili, żebym ja poddała się zabiegowi, żeby taka osoba upośledzona, wiadomo, nie wyglądała źle i nie straszyła w społeczeństwie, to ja muszę mieć naprawdę bardzo dużo pieniążków, żeby mu to zrobić.
Ma takie samo prawo dobrze wyglądać jak ja i pani i każdy
dokładnie.
Każdy obywatel RP. To pani Marzena Stanewicz, pani Iwona Hartwich, przysłuchuje się pani. Pamiętam, przed rozpoczęciem tego programu pani Marzena była tak bardzo wystraszona, okazuje się, że na pierwszy ogień, na pierwsze tutaj pytania i to podsumowanie swojego życia do tej pory wraz z dwoma synami. Pani Iwona?
To znaczy się, ja mam, mamy bardzo podobną drogę, natomiast schorzenie mojego syna, Kuba ma w tej chwili 20 lat, jest inne. To znaczy się, jest to dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, porusza się właściwie, no porusza się na wózku inwalidzkim, aczkolwiek ja ciągnę ten wózek, z tym, że Kuba jest w normie intelektualnej, tak? I jeszcze tak na początku, to właściwie chciałabym, jeżeli można, obalić taki mit patologii tak naprawdę, bo tam, gdzie rodzi się dziecko niepełnosprawne, to gdzieś te rodziny są zaszufladkowane i jest mowa bardzo często, że to są rodziny patologiczne. To jest nieprawda. Dlatego, że
W jakich kręgach tak? W jakich kręgach?
W różnych. Naprawdę jesteśmy przerażeni, bo są to różne kręgi. I naprawdę czasami są to takie grupy społecznościowe, że aż się nie chce wierzyć, że właśnie no są takie opinie.
Bo że tak, traktują osoby,
tak,
rodziny
tam, gdzie jest
z dzieckiem niepełnosprawnym,
tak, jako patologię. A tak naprawdę niepełnosprawność, warto powiedzieć, że dotyczy każdego z nas. I tak jak tutaj ojciec się pytał na początku, co się dzieje jak na początku, jak przychodzi na świat to dziecko, to każda mama, zapewniam, oczekuje zdrowego dziecka.
No tata zapewne też.
Też, tak, cała rodzina.
Dziadkowie też przyszli,
tak,
prawda?
Natomiast kiedy rodzi się już to niepełnosprawne dziecko, to właśnie do tego, powiedzmy, 20 roku życia nie zastanawiamy się, z czego, na co. Tylko na moim przykładzie mogę powiedzieć, mój syn miał 6 operacji. Do 15 roku to było dziecko, które raczkowało. Właściwie Kuba nie raczkował, tylko skakał.
Do 15 roku życia raczkował, ale nie był to człowiek, który miał wzrostu 70-80 centymetrów, rozumiem?
No,
tylko,
generalnie on mimo, znaczy przez tą swoją niepełnosprawność jest niższy od rówieśników, tak? Ale do czego zmierzam? Do tego, że właśnie do takiego jakiegoś etapu, gdzie rodzice strasznie walczą o to, żeby dziecko jak najbardziej usprawnić. Nie myślą o finansach. Gdzieś tam, gdzieś jest rodzina, tak, która dopomoże. Gdzieś jest, jak żyje oczywiście babcia, jak są dziadkowie, tak, to wtedy pomagają. Natomiast jest taka ciągła walka, żeby to dziecko usprawnić. I właściwie dopiero teraz, kiedy na przykład w moim przypadku, kiedy edukacja właściwie już się kończy mojego syna, bo fantastycznie kończy liceum. Jest w trzeciej klasie liceum i wiemy, że już więcej nie osiągniemy, no to znów pojawiają się pytania, co dalej. Ale teraz już jestem świadomym rodzicem i na przykład nie zgadzam się na to, bo w naszym przypadku, teraz kiedy właśnie Kuba skończy liceum, nie ma dla nas żadnego, dla niego właściwie, żadnego ośrodka. My będziemy zamknięci w domu od kwietnia.
Dlaczego liceum już więcej
nie
osiągniemy?
Tak, no, znaczy, no pierwsza sprawa to jest taka, że nie może podejść do matury, tak? Bo no, nie radzi sobie niestety z matematyką. A na nasze nieszczęście, bodajże 2 lata temu do egzaminów maturalnych weszła matematyka. I tak naprawdę dlatego zamknięci w domu, bo nie ma takiego ośrodka nawet. Żeby go posłać, żeby ja nie mówię o ośrodku, gdzie, że on by nie chciał, to jest człowiek w normie intelektualnej, więc on nie chce haftować, on by chciał po prostu z rówieśnikami, nie wiem, fantastyczne filmy oglądać, świetnie sobie porozmawiać, no ale to na przykład, no nam, jemu nie będzie teraz dane. Zastanawiamy się, co dalej. To nie jest jeszcze tak, odnośnie właśnie tej patologii powiem, to nie jest tak, że my matki nie chcemy nic robić w swoim życiu, bo jesteśmy tego przykładem, gdzie obydwie właściwie, tak, tutaj skończyłyśmy kurs to był taki program z Unii Europejskiej na asystenta osoby niepełnosprawnej. Tak, w Toruniu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że niestety gmina, Miejski Ośrodek Pomocy nie może nas zatrudnić, tak? Czyli kończymy jakieś kursy z pieniążków z Unii Europejskiej i się okazuje klops. Mało tego, my chciałyśmy iść do pracy. Bo jeżeli państwo oferuje nam 600, bo świadczenie pielęgnacyjne tam, gdzie rodzic rezygnuje z pracy, to jest 620 zł. I mi nie wystarczy taka kwota. Generalnie, no nie sądzę, żeby komukolwiek. Dzisiaj 620 zł to była kwota taka, ja nie mówię dostatnia, tak? No ale opiekun czasami choruje też. Potrzebuje na leki na przykład. Więc chciałyśmy iść do pracy.
Czy opiekun ma prawo na urlop?
Nie, to już nie mówmy o urlopie, bo urlopu nie ma. Natomiast wrócę do tego, że złożyłyśmy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, chciałyśmy usługi opiekuńcze dla naszych dzieci, dlatego że chcemy iść do pracy. Poprosiłyśmy o 10 godzin codziennych usług bezpłatnych. No bo wiadomo, muszę iść do pracy na 8 godzin, trzeba dojechać, wrócić i tak dalej. Więc proszę sobie wyobrazić, że i Miejski Ośrodek, i ogólnie państwo nasze nie neguje te sprawowanie, że sprawuje bezpośrednio opiekę nad synem, który wymaga 24-godzinnej opieki. Natomiast takich usług nie dostałam. Czyli de facto skazuje mnie na życie, nasze rodziny skazuje na życie w nędzy tak naprawdę.
Tak przysłuchiwałem się, jak pani mówiła o tym, że do któregoś roku życia, do pełnoletności, rodzice nawet nie zauważają i nie zastanawiają się nad tym, jak utrzymać, jak wychować, skąd środki na utrzymanie dziecka niepełnosprawnego, no i też samego siebie, prawda? Z drugiej strony takie rodziny często funkcjonują bez urlopu, bez odpoczynku, o podobnym standardzie życia. Koleżanki, koledzy mają gdzieś pieniądze i czas nawet na to, by odpocząć, by pójść do kina, by kupić, przepraszam, lepszą rzecz, czy do domu, czy dla własnego standardu życia. No podejrzewam, że przez te lata 18, 20, 15, no też na to się nie zwraca uwagę. Chociaż mówi się, że wszystko było w porządku do tej pory.
Znaczy się staramy się nie narzekać, bo tak naprawdę nasze dzieci niepełnosprawne, one nie są dla nas problemem. Dzisiaj problemem jest właściwie brak pomocy ze strony państwa, ale powiem tak.
Czyli rozumiem, że panie i rodzice osób niepełnosprawnych nie narzekają,
nie.
Ponieważ boją się, że zostaną obrażone ich dzieci, że narzekają z powodu tych osób, które bardzo kochają, że jakikolwiek powód do narzekania wyrażony głośno, to jest uderzenie we własne dziecko, które przecież nie zawiniło i ono mało, że zostało obarczone chorobą, cierpieniem, to jeszcze moje narzekanie będzie kolejną traumą, czy kolejnym uderzeniem w dziecko?
Nie widzimy sensu narzekania, dlatego właśnie, właśnie przez tą miłość, którą dajemy dzieciom, bo tak naprawdę gdyby tej miłości nie było, gdyby nie było chęci tej opieki, to przecież niektóre dzieci, no niestety, byłyby na przykład w DPS-ie, tak? Bo przecież są takie przypadki, gdzie po prostu, no nie wiem, no rodzina sobie nie daje rady, państwo nie pomaga i po prostu takie dziecko no, gdzieś tam musi być umieszczone w zakładzie. Dlatego my nie narzekamy, rodzice, my nie narzekamy na niepełnosprawność.
Nie wyobrażamy sobie oddać nasze dzieci do DPS-u. Mimo to, że państwo wtedy by musiało naprawdę dopłacić ogromne pieniądze, bo my dostajemy jako opiekunowie naszych dzieci 620 zł, a w takim ośrodku trzeba zapłacić od 3000 do 6000. I ja nigdy nie oddam mojego dziecka do ośrodka, no chyba, że już nie będę miała na to wpływu. I dlatego nie rozumiemy na przykład władz naszego państwa, że nie mogą zrozumieć tego, o co my naprawdę wołamy, to, co nam obiecują i to są naprawdę merytoryczne takie spotkania. Jeździmy właśnie na spotkania z panią marszałek Kopacz.
Ostatnio z panem Tuskiem.
Z panem Tuskiem nawet był. I pan premier, głowa państwa, mówi, że powoli dojdziemy do uzawodowienia. Ale w tej chwili nie ma pieniędzy. Oni muszą to tak zrobić, żeby było jak najlepszy sprężna ta ustawa. A dzisiaj już dowiadujemy się, że jednak ta ustawa nie wejdzie w 2014 roku, tylko w 2015, gdzie tak naprawdę nie wiem, co usłyszymy. Wtedy usłyszymy znowu kolejne 5 lat do uzawodowienia, ale to już wtedy będzie bardzo, bardzo nieciekawie dla nas, bo ponieważ my chcemy, żeby ten rząd, który teraz jest, który nam obiecał, który prowadził z nami tyle spotkań, doprowadził do tej ustawy, która w jakiś sposób zabezpieczy nas i nasze dzieci, a nie, że przyjdzie kolejny rząd i kolejne lata, kolejne miesiące, kolejne wędrówki z Torunia do Warszawy. My naprawdę nie mamy na to siły. My naprawdę mamy pracę nad swoimi dziećmi.
Mówią panie wędrówki z Torunia do Warszawy, ale podejrzewam, że
na te
nie
spotkania,
tylko z Torunia do Warszawy ludzie niepełnosprawni udają się na rozmowy i by walczyć o...
Znaczy się rozmowy są poprzedzone zawsze protestem. To nie jest tak, że po prostu...
Ale pani Wono, pani Marzeno, spróbujmy przedstawić tę sytuację prawną. Jak to wygląda? Mówią pani o ustawie. Jaka ustawa obecnie funkcjonuje? Wiem, że dostają panie rodzice dzieci niepełnosprawnych 620 złotych świadczenia, gdy pozostają jako rodzice w domu, by opiekować się osobą niepełnosprawną.
Tak.
I teraz chodzi o uzawodowienie, czyli chodzi o to, żeby ta posługa, którą panie wykonują, była posługą
traktowana jako praca.
Jako pracę.
Tak, tak. I mieliśmy właśnie jakby kolejnymi protestami wymusiliśmy rozmowy i ostatnio takie rozmowy miało miejsce, znaczy ostatnie nie, bo ostatnia rozmowa, która była teraz w styczniu 23 odbyła się w kancelarii pana premiera. Ona odbyła się z panem premierem Tuskiem, z panem ministrem Kamyszem, z pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, z panem Jarosławem Dudą i właściwie tam wcześniejsze obietnice, które padły w 2012, zostały obalone. To znaczy się nam powiedziano teraz ostatnio, że dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w Polsce nie ma pieniędzy. To usłyszeliśmy teraz w styczniu 23, czyli tak naprawdę, a ustawę, którą mieliśmy obiecaną od 1 stycznia 2014, która miała, bo może powiedzmy o co chodzi w tej ustawie. Ta ustawa, ona dotyczy tylko świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica. Ona miała jakby pokazać kierunek, wskazać cały kierunek, kiedy rodzic na przykład dojdzie do tego minimalnego, najniższej krajowej, tak? Ale w tej chwili jest taka sytuacja, że no my zostaliśmy oszukani, bo my przez 8 miesięcy jeździłyśmy konsultować tą ustawę, tej ustawy po prostu teraz nie będzie.
Ten zasiłek pielęgnacyjny wynosi...
Świadczenie pielęgnacyjne to jest właśnie dla rodzica, który musi zrezygnować z pracy, to jest to 620 zł.
620 zł.
A zasiłek? Zasiłek to jest, powiem tak, zasiłek pielęgnacyjny to jest dla dziecka niepełnosprawnego i to jest 153 zł od 10 lat bez waloryzacji.
Czyli rozumiem, że...
To jest jedna godzina rehabilitacji.
620?
Tak, ale 153 zł to jest dla dziecka.
Wyłącznie dla dziecka.
To jest dla dziecka. Czyli powiedzmy inaczej, bo ja powiem tak, nie zgadzamy, znaczy się, gdzieś tam już usłyszałyśmy, że jesteśmy matkami roszczeniowymi, no tak? Więc chciałabym też obalić ten mit, bo na swoim przykładzie mogę powiedzieć tak, żeby moje dziecko po prostu nie następowało jakby zwrot, tak, w rehabilitacji i w chorobie, potrzebuje jednej godziny dziennie rehabilitacji. Najniższą kwotę podaję, jednej godziny, to jest 100 zł. Więc łatwo policzyć, choćby przez 20 dni w miesiącu, że to już jest koszt 2000 zł. Więc jeżeli ktoś mówi o tym, że jesteśmy roszczeniowe, no to tak naprawdę nie wie, o czym mówi w tym momencie.
Ile kosztuje wyżywienie na jeden dzień? To takie pytanie, powiedzmy, retoryczne, nie mówiąc już o tym, że jest to człowiek, który, jak pani powiedziały wcześniej, każdy z nas potrzebuje odpoczynku, chce rozrywki, chce rozwoju. Żeby nie mówić o rozrywce, ale o rozwoju. I wiemy, że rozwój powiązany jest z kosztami, prawda? I nie wyobrażam sobie 153 zł. Nawet gdyby chcieć nauczyć tego człowieka młodego, niepełnosprawnego, jak pani mówi, pani syn ma pełną tutaj zdolność intelektualną,
jasne,
nauczyć rozwoju, prawda? Korzystając z tych 153 zł, to...
Nawet doliczając jego rentę.
Musiałby mieć moc cudotwórczą wręcz, prawda?
No niestety. U mnie wygląda sytuacja tak, jestem akurat w pełnej rodzinie, tak? Czyli mam męża, który pracuje, ale mimo wszystko w tej rodzinie moja mama dwa razy w tygodniu przywozi mi obiad, tak? Przywozi mi jajka na przykład. I w ten sposób, tak, jakoś sobie pomagamy. A mój syn na przykład na śniadanie je jeden bochenek chleba, więc łatwo to wyliczyć, że to są, że po prostu no... Za to nie da się wyżyć. Nie da.
Drodzy
państwo. A gdzie rehabilitować i jeszcze kupić wszystkie leki potrzebne naszym dzieciom? To jest naprawdę...
A czasami jeszcze po prostu... Powiedzmy, a nie mówimy o kinie.
My już nie mówimy o przyjemnościach, my mówimy o potrzebach naprawdę dnia codziennego. My już nawet przestałyśmy marzyć o takich rzeczach jak kino czy wyjście gdziekolwiek. Zdarza nam się, że wychodzimy tam, bo nie powiem, że nie, ale to jest bardzo rzadko. Naprawdę.
No ale to, że panie wychodzą gdzieś, to nie jest powodem do winy. Zrzutu, prawda?
No tak, ale taka właśnie dyskryminacja jest właśnie rodzin i właśnie osób niepełnosprawnych w Polsce.
Dziś o tym rozmawiamy z naszymi gośćmi w studiu. Zapraszamy państwa również do rozmów. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Pani Iwona Hartwig i Marzena Stanewicz ze stowarzyszenia Mam Przyszłość. Panie pełne werwy, nadziei, optymizmu. Każda rozmowa wcześniej oprotestowana. Czyli nie można zwyczajnie umówić się, porozmawiać, tylko trzeba...
Nie, w naszym państwie nie można. W naszym państwie najpierw trzeba doprowadzić do protestu i wymusić na władzy, żeby spotkała się właśnie z takimi rodzinami jak nasze. Dlatego, że tak naprawdę problem niepełnosprawności najlepiej, żeby nie istniał dla tego rządu, dla państwa, Ja nawet się dziwię, bo przecież mamy prezydenta, tak? Mamy prezydenta, któremu monitorowaliśmy wiele razy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Pan premier już, pierwsze moje spotkanie, które było osobiste w sensie stricto, że oprócz pana premiera jeszcze był minister Arłukowicz i był minister Boni w 2011 i tak naprawdę myśleliśmy, że rzeczywiście gdzieś tam ten problem został zrozumiany. I na przykład już wtedy była deklaracja, że właśnie to nasze świadczenie od 2011 w ciągu 5 lat wzrośnie. Natomiast z chwilą, kiedy my już po miesiącu pukaliśmy i prosiliśmy o spotkanie, żeby to był jakiś dalszy ciąg tych rozmów, no niestety napotkaliśmy mur. Także od 2000 właściwie już 9 roku przez 10, 11, 12 było kilkanaście protestów. W samym Toruniu było kilka. My dwukrotnie blokowałyśmy most jedyny w Toruniu jeszcze, który był. Więc po prostu jesteśmy zdeterminowane. Ja powiem tak, jesteśmy zdeterminowane do tego stopnia, bo my nie zaprzestaniemy walczyć o godne życie naszych dzieci. Bo to jest jedyny kraj w Unii Europejskiej, gdzie rodzice wychodzą z dziećmi niepełnosprawnymi na ulicę. I to jest dramat.
Mamy telefon, a potem poprosimy o porównanie między rodzinami z dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce, a w innych krajach Unii Europejskiej, byśmy mieli tę świadomość i byli poinformowani, jak to wygląda. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówię Anna z Bydgoszczy.
Prosimy.
Chciałam
panią
pozdrowić ojca i obie panie, które występują. No, jestem w podobnej sytuacji, niemniej jednak jestem opiekunką dorosłych osób niepełnosprawnych i chciałam zwrócić również uwagę na ten problem, ponieważ no, jedziemy przysłowiowo, kolokwialnie mówiąc, na tym samym wózku, ponieważ państwo zupełnie nie interesuje się osobami, które no, nie mogą sobie poradzić w samodzielnej egzystencji. Jesteśmy po prostu jeszcze gorszej, powiem, w sytuacji niż właśnie rodzice obecne, panie w studio, ponieważ zupełnie pozbawiono nas środków do życia, wykluczając nas całkowicie z systemu pomocy. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia orzeczono, że wygaszenie naszych decyzji, prawomocnych decyzji, było niekonstytucyjne. Do tej pory nie jest sprawa rozwiązana. Od 5 grudnia istnieje wyrok, natomiast propozycja, którą państwo teraz nam przedłożyło, nie przywraca nam praw nabytych z grudnia, które mieliśmy przyznane decyzjami administracyjnymi, natomiast wymyśla jakiś nowy zasiłek, który zupełnie nas nie satysfakcjonuje, ponieważ nie jest stricte świadczeniem pielęgnacyjnym, lecz jakimś tworem, który w każdej chwili może ulec zmianie i modyfikacji. Chciałabym przyłączyć się do pań apelu i na pewno żądania pań są słuszne. Niemniej jednak nie należałoby zapominać również o tej drugiej grupie, która całkowicie została wykluczona. I to właściwie tyle, co miałam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Anno. Nie zapominamy. Dziś mówimy o dyskryminacji rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i chodzi o rodziny, w których na świat przyszło dziecko z niepełnosprawnością. Pani Anna mówiła o tej niepełnosprawności, która pojawiła się w czasie życia, czy to przez wypadek, czy przez jakiś błąd lekarski, czy inne zdarzenie. Dziękujemy za ten telefon. Jest on jak najbardziej uzupełnieniem. Wracamy do sprawy porównania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce, a w Unii Europejskiej.
To znaczy, ja mogę się wypowiedzieć, jeżeli chodzi, mogę porównać do Niemiec, do Anglii, ponieważ mam koleżanki, które wyemigrowały też z dziećmi niepełnosprawnymi, które wyjechały już nawet w jakiś tam dłuższy okres czas temu. Więc absolutnie, to różni się diametralnie, dlatego że dziecko niepełnosprawne jest w ciągu tygodnia 4 razy zabierane przez asystenta. To jest średnio 4-3 godziny i wtedy taka mama może pomarzyć o opiece wytchnieniowej. U nas nawet się o tym jeszcze nie mówi. Tak?
Opieka wytchnieniowa.
Wytchnieniowa, tak. Tam funkcjonuje coś takiego jak opieka wytchnieniowa, bo wtedy ten asystent zabiera to dziecko niepełnosprawne, oni sobie idą wtedy do kina, nie wiem, do teatru, na basen, gdziekolwiek, tak, żeby ta mama mogła sobie odpocząć. Jeżeli chodzi o środki, bo to jest też bardzo ważne, żeby tego nie pominąć, o sprzęt rehabilitacyjny, na przykład, powiem na swoim przykładzie też może, bo do dzisiaj na przykład nie mamy podjazdu. Ja Kubę właściwie noszę jak worek na plecach. Nie jestem w stanie zapewnić mojemu synowi podjazdu, dlatego że koszt tego podjazdu jest 50 tysięcy, tak? Natomiast Anglia czy Niemcy, to jest priorytetem. Tak jak wózek dla osoby niechodzącej tam jest priorytetem, to my czekaliśmy na wózek 8 miesięcy. Tak jak podjazd dla osoby, czy dostosowanie łazienki, tam jest priorytetem. Tam przychodzi pani z miejskiego ośrodka pomocy, tak jak u nas, i absolutnie od razu weryfikuje, co jest w mieszkaniu potrzebne dla tej niepełnosprawnej osoby. U nas tego nie ma. U nas to nie funkcjonuje w ogóle. U nas jest sterta papierów, to są rzeczy nieosiągalne, są to rzeczy bardzo drogie, więc to jest dla nas niewyobrażalne, jak tam funkcjonuje, jaka tam jest opieka na jaki szacunek okazuje się tej rodzinie, tej osobie niepełnosprawnej tak naprawdę.
Dziękuję. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Anna z Irlandii.
Prosimy.
Właśnie tak słucham, to jest... jestem bardzo poruszona, bo mieszkamy w Irlandii właśnie. Jesteśmy tutaj już z mężem blisko 7 lat. No i 5 lat temu ponad urodziła nam się tutaj córeczka, Julka, i jest niepełnosprawna. To jest ciężka historia, bo właściwie nie wiemy, dlaczego jest niepełnosprawna. W każdym razie mieszkamy tutaj i chcielibyśmy bardzo wrócić do Polski, ale właśnie przez chorobę naszego dziecka nie możemy. Nie możemy, bo mamy porównanie, jak jest tutaj, a jak jest w Polsce. Tutaj, tak jak właśnie przed chwilą pani mówiła, przychodzą na początku, jak się okazało, że córeczka jest niepełnosprawna, przyszła pani, która po prostu zaczęła nam pomagać, organizować wszystko, co potrzebujemy. Jak już Juleczka była trochę większa, to właśnie dostaliśmy wózek, który sama sobie mogłam wybrać pośród różnych firm, który kosztuje, no zorientowałam się wcześniej, w Polsce około 14 tysięcy złotych, ja dostałam go za darmo. To jest wózek rehabilitacyjny niemiecki. Tak samo pionizator, wszelkie sprzęty dla dziecka, wszystko za darmo, pieluchy za darmo. Juleczka do dzisiaj jest pamperowana, więc właśnie pieluchy, ma gastrostomię, opatrunki na gastrostomię kosztują 35 euro na 5 dni. Wszystko za darmo, strzykawki do karmienia dziecka, też wszystko do darmo. Ja nawet nie muszę z domu wychodzić, wszystko dostarczają mi do domu. No jedyne, na co mogę tutaj trochę ponarzekać, to ta rehabilitacja, gdzie jest trochę gorzej, no bo no, droga, powiedzmy, jeżeli chciałabym prywatnie. A tutaj tak, no, tak nie jest rozpowszechnione jak w Polsce, że tak się mocno rehabilituje dzieci. Rehabilitacja jest prowadzona w szkole, gdzie Juleczka jest to szkoła specjalna, jedna opiekunka na dwoje dzieci. Wcześniej Julka była też w takim przedszkolu, gdzie była jedna opiekunka na jedno dziecko. Jest niesamowita współpraca między opiekunami ze szkoły a rodzicami. Posyłając tam dziecko do szkoły, nie martwi się o nic. No, teraz ostatnio z Juleczką no, mamy trochę problemy, więc dużo opuściła szkoły. Ale do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że nie możemy wrócić do Polski. Po prostu nie możemy wrócić do Polski. Przeraża nas ta wizja powrotu do Polski, gdzie ja no nie jestem w stanie pójść do pracy, bo dziecko jest no, na tyle niepełnosprawne, że 24 na dobę potrzebuje opieki. No i po prostu jesteśmy tutaj w Irlandii i pozostaniemy chyba, nie wiem jak na długo.
Dziękuję pani Aniu za telefon. Nade wszystko za to, że pani córka otrzymała na samym początku imię. Panie nawet nie wiedzą, jak trudno jest u nas w Polsce, rozmawiając z rodzicami niepełnosprawnymi, rodzicom powiedzieć, że ich dziecko ma imię. Że jest to Dawid. Pani Iwona nawet nie zauważyła, że nie powiedziała, że syn ma tak, a czy inaczej na imię. Jakby rodzice, będąc tak piętnowani przez państwo i często właśnie to, co pani powiedziała, uważani jako patologiczni rodzice, jakby to była ich wina, że dziecko jest niepełnosprawne, wstydzą się mówić, że to dziecko ma imię. Proszę na to zwrócić kiedyś w obserwacjach
być może,
własną
ja powiedziałam,
uwagę,
ja, Kuba, no.
Że jakby to był po prostu niepełnosprawny, a to jest człowiek, który ma imię, ma swoją godność. Dziękujemy pani Ani za to, co powiedziała. No chyba niewyobrażalna sprawa. Jedna opiekunka w przedszkolu dla jednego dziecka, a potem trójka dzieci pod
jedną. A jeszcze może ja powiem, proszę mi wierzyć, uraz, kiedy urodzi się takie dziecko, to nawet nie mamy wsparcia psychologicznego, a powinniśmy mieć, bo to jest podstawa właśnie. Kiedy usłyszeliśmy diagnozę, to naprawdę było zmierzanie się z samym sobą. Człowiek tak naprawdę nawet nie wiedział, na czym polega ta choroba.
Bo nagle zastanawia się, czy przez 9 miesięcy od momentu poczęcia do urodzenia,
dokładnie,
czy czegoś złego nie zrobił, co
dokładnie
jest wynikiem tej niepełnosprawności.
Ale co mnie tutaj uderzyło, to proszę sobie wyobrazić, że tutaj mama opowiada, znaczy czułam w głosie, że są bardzo rozżaleni nawet, że nie mogą wrócić, tak? Ale proszę sobie wyobrazić, że u nas niepełnosprawne dziecko, które jest pampersowane, ma dwa pampersy na 24 godziny. Czyli na 12 godzin jedno dziecko ma pieluchomajtkę jedną.
Tak, ja pozostawiam bez komentarza, ponieważ
proszę sobie wyobrazić, nie trudno sobie wyobrazić dziewczynkę dorastającą, która ma, bo tej mamy nie stać zwyczajnie na to, żeby dokupić.
Odbierzemy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Dolnego Śląska.
Prosimy panią Barbarę.
Ja tutaj też w tej sprawie to jestem też dobrze zapoznana z tym, co ja przechodziłam, dlatego, że mam córkę Martę, która teraz chodzi do drugiej klasy gimnazjum i do wieku półtora roku, nie, od wieku właśnie półtora roku, tak do dwóch lat przeszła 8 operacji. I także też mieliśmy ciągle tylko dom, klinika, także po dwa razy w miesiącu nawet to był szpital. Łącznie wszystkiego ma 28 pobytów w szpitalach i w klinikach. I tutaj mogę powiedzieć też, że najgorsze, co w ogóle tego zła, to doświadczyłam od lekarzy, od pielęgniarek, także tutaj właśnie to. Jedynie tylko jak było tak, że na wizyty prywatne się chodziło, no to wtedy można było się dostać też do kliniki, to tutaj już było właśnie lepiej, jako kliniki prywatne też, a tak jako tutaj to, co na służbę zdrowia, to po prostu nie, nie było to dobrze, także to był właśnie taki ten najgorszy okres. No i też tutaj właśnie to, co dotyczy w ogóle tak jako spraw finansowych, takie coś, to tutaj też panie mówią o tym, że no już mają dzieci pełnoletnie, to już mogą być spokojne, bo jeżeli dziecko jest małe i z takimi problemami i się po prostu gdzieś zwraca jakąś pomoc, to trzeba jeszcze też uważać na to, bo są bardzo chętne na takie dzieci rodziny zastępcze, które one też niby bardzo niby kochają, to jest miłość do pieniędzy, żeby taką po prostu matkę pozbawić, bo jest nieudolna wychowawczo, ona sobie nie daje rady, jest to matka samotnie wychowująca, a rodzina zastępcza może wyhodować takie dziecko, nie? Bo to nie wychowanie, tylko wyhodowanie. Tutaj chodzi właśnie o to, że można się właśnie takiego dziecka wtedy w taki sposób pozbawić, jeżeli się za dużo gdziekolwiek mówi, czy upowida o jakieś pieniądze. Też właśnie spotkałam się z takim, że są organizowane wyjazdy, są to stowarzyszenia też właśnie matek, tylko że to mnie nie dotyczy, dlatego że ja nie mam to jako intelektualnie, żeby coś była, że chora. To było tylko po prostu wada serca. Zastawkę ma, astma była i tutaj właśnie do tego się nie kwalifikowało, ale są takie też, które mają matki, dzieci, dziecko rozprawne intelektualnie i one sobie zorganizowały same właśnie takie stowarzyszenie, gdzie wyjeżdżają z tymi dziećmi razem nad morze i po prostu one są do tego przyzwyczajone, im to nie przeszkadza. Jak te dzieci czy piszczą, czy coś takie, także nawet też i do kościoła razem z takimi dziećmi chodzą, że jako oddzielnie jest takie coś. I to jest właśnie bardzo dobre, dlatego że trzeba też po prostu wychodzić poza dom i gdzieś, żeby z takim dzieckiem wyjeżdżać. I ja z tymi paniami właśnie rozmawiałam, to one mówiły nawet, że spotykają się z takimi określeniami. A po coż to takiego durnego gdzie wieś? Co on tam rozumie? Co on tam, on wie, że on nad morzem jest? Czy co patrzy w niebo wykrzywiony i mówi, że po prostu tak mówiły im wprost niektóre osoby. A one mówią, że te dzieci jednak rozumieją to. Pomimo tego, że nie umie tego wypowiedzieć czy coś, ale ciągnie tam czy gdzieś do tych łabędzi czy coś, także po prostu one to rozpoznają, bo one znają mimikę twarzy, wszystko, one wiedzą o tych dzieciach. I one to wiedzą, czy odbierają to, czy nie. I tu uważam, że jest właśnie potrzebne takie wsparcie też, żeby były organizowane, nawet jeżeli same sobie takie coś organizują. I ja tutaj też mam taką propozycję właśnie Caritasu. Ja spotkałam się z tym, że Caritas organizuje właśnie wyjazdy, wszystko tylko dla dzieci z rodzin patologicznych. Tam, gdzie są rodziny pijackie, to tak, te dzieci w pierwszej kolejności. A przecież można by było też jakieś środki zabrać właśnie na to, żeby matki mogły wyjechać z dziećmi niepełnosprawnymi i taki wyjazd zrobić gdzieś dla nich, też jakiś ośrodek wynająć i że one po prostu też mogły zmienić to otoczenie. I też jest dobre to, bo jest też wymiana po prostu pomiędzy nimi też różnych doświadczeń, takie coś, tak żeby nie były takie o tylko, że jako w domu. No i też chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że tutaj większość, co jako zobowiązam z tymi paniami, to były to matki samotnie wychowujące i nawet jedna powiedziała, że jej mąż dowiedział się o tym, bo ona już dowiedziała się jako w czasie ciąży, że dziecko będzie niepełnosprawne, to zmuszał do aborcji, ona się nie zgodziła i on po prostu ją opuścił. W tego powodu i mówiły, że większość jest takich, gdzie ich mężowie sobie znaleźli, założyli sobie inne rodziny, a one pozostały z tym problemem same i mają oprócz tych dzieci jeszcze dzieci, które są zdrowe. Także nawet po czworo, po pięcioro wychowują razem z tym niepełnosprawnym, jako matki samotnie wychowujące. Także jest tutaj bardzo ciężko to pod tym względem i nawet tak nie patrząc, jak już tylko to, że ze strony rządu, jak się jest traktowanym takie coś, ale tutaj mogę powiedzieć, że utrudnienia są bardzo duże tutaj jako od lekarzy, takie coś ze służby zdrowia, ale po prostu nawet i od takich osób, których ja też bym się nawet nie spodziewała, tego osoby wierzące, które chodzą do kościoła i to nawet też potrafiły mówić, a po co ci było to czwarte dziecko? Troje już masz, jeszcze ci to czwarte było potrzebne. Ja mówię, no to proszę, bo to trzeba zabić. No także, że tutaj po prostu nie
pani
ma...
Barbaro, pani Barbaro, jedna kwestia, która jakoś tak zabrzmiała w sposób nowy, to czyhanie rodzin zastępczych na dziecko niepełnosprawne. Ale tutaj słyszę, że panie też są w tej kwestii zorientowane, więc dziękuję pani Barbaro i poprosimy tutaj pani w studiu o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ
tak,
ona jest...
To znaczy się, ja myślę, że jednak tutaj pani jest trochę w błędzie, dlatego że znamy teraz jakby najnowsze badania, które były przeprowadzone i tak naprawdę niepełnosprawne dzieci są, to są naprawdę... 2-3% z całej rodziny nie chcą adoptować niepełnosprawnych dzieci. To naprawdę jest nie u nas w Polsce. U nas jednak rodziny pragną mieć zdrowe dziecko. To są sporadyczne sytuacje, kiedy rodzina naprawdę chce mieć w swojej rodzinie, nawet jako rodzina zastępcza, niepełnosprawne dziecko. Natomiast tutaj jeszcze w jednym, znaczy tutaj pani chyba nas też źle zrozumiała, bo to nie jest tak, że dorosłe dziecko niepełnosprawne. Nieważne, czy to dziecko ma 3 lata, czy to dziecko ma 23, czy 43. To będzie zawsze niepełnosprawne dziecko, które wymaga takiej całodobowej opieki, bo my mówimy tutaj o dzieciach, które wymagają właśnie tej całodobowej, 24-godzinnej opieki. I to nie jest prawdą, że im starsze, tym lepiej. Lub im starsze, tym mamy mniejszy problem. Jest wręcz odwrotnie. Bo, tak jak powiedziałam na swoim przykładzie, za chwilę kończymy edukację. Tak? I w większości w Polsce rodziny borykają się z tym samym problemem, co my. Nie mamy co zrobić z naszymi dziećmi.
Edukacja jest zajęcie, tak?
Tak, jest edukacja, jest zajęcie. Często to są zajęcia indywidualne, ale na przykład w szkole, tak? Czyli ja zawożę dziecko codziennie do szkoły, przywożę. Ale niestety i też nie możemy się zgodzić my jako rodzice z tym, że po prostu państwo, które jest w Unii Europejskiej nic nam nie proponuje. Więc ja doszłam do takiego wniosku, że będę notorycznie z Kubą, na przykład jestem z Torunia, więc będę jeździła do pana Zaleskiego z moim Kubą i będę się pytała go, co mam zrobić teraz z tym dzieckiem od kwietnia, żeby mi coś zaproponował.
Co pani zdaniem można zaproponować?
Na dzień dzisiejszy takiemu właśnie schorzeniu, jakie ma mój syn, nic. O to chodzi, że nic.
Ale robi. Pani zdaniem, co Kuba powinien robić po zakończeniu szkoły?
Ja oczywiście nie ukrywam, że my szukamy jakiejś szkoły policjalnej, tak, żeby on dalej, bo do matury nie podejdziemy, żeby edukował się dalej, tak, bo na tym nam bardzo zależy. Natomiast te szkoły, które sprawdziliśmy, które są poza obrębem na przykład Torunia, to też wychodzą absurdy, dlatego że owszem, są szkoły policjalne, nawet z internatem, ale na przykład taka osoba niepełnosprawna musi sama się umyć. Więc ona musi być w jakimś stopniu samodzielna. A jeżeli tutaj chodzi o tutaj naszą, to no niestety to jest nie do przeskoczenia, tak? Kuba nie jest samodzielny po prostu. I szukamy tej edukacji, szukamy sportu dla osób niepełnosprawnych, tak? Bo na przykład jest ogromnym fanem sztuk walki, na przykład mój syn. Więc gdzieś tam też go staramy się, żeby bywał. No ale na dzień dzisiejszy miasto Toruń nie może nam nic zaproponować. No to będziemy mieli dramat.
Mhm. Rozumiem. Czyli ta propozycja to jest, by Kuba i dzieci niepełnosprawne mogą rozwijać też swoje zainteresowania.
Oczywiście, zainteresowania, spotykać się z rówieśnikami.
Żeby były też zajęcia popołudniowe, na przykład wejście na basen, dostosowany do naszych dzieci. To wszystko się wiąże właśnie, bo osoby, na przykład jeszcze wspomnę tutaj, na przykład upośledzone, z zespołem Downa, z autyzmem, to jeszcze są takie warsztaty dla tych dzieci po ukończeniu na przykład szkoły, bo mój syn już teraz jest na ostatnim etapie w zespole szkół numer 26, to jest taka przysposobająca do pracy. Wiadomo, że on nigdy do tej pracy nie pójdzie, ale na przykład ma możliwość uczestniczenia w codziennych warsztatach, takich jak Arkadia, Bratanki, i wtedy zaczyna te warsztaty na przykład od godziny 8 do 14. I wtedy ja go odbieram, jest popołudnie, na przykład chciałabym, żeby na przykład mogli, żebyśmy mogli na przykład wyjść na basen. Teraz na przykład korzysta z Fundacji Jestem, teraz moja obecność tutaj właśnie to on jest z wolontariatem Fundacji Jestem, gdzie jestem bardzo wdzięczna. Powiem, że dopiero od września uczestniczymy tam, bo wcześniej jakoś nie byliśmy poinformowani o tym. Ale tak jak osoby na przykład intelektualnie rozwinięte, jak Kuba, to na przykład jest naprawdę ograniczony dla nich w ogóle jakiekolwiek zajęcia popołudnie, nie ma żadnych. Nie ma.
Jest to fundacja pozarządowa, czy...
To jest stowarzyszenie, przepraszam.
Pozarządowe, tak.
Kolejny telefon, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Holandii.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam przede wszystkim ojca Benedykta i panie mamy walczące.
Pozdrawiam.
Nie, od początku oglądałam ten program, ale... Gratuluję bardzo tematu i chciałam się króciutko z Państwem podzielić moimi doświadczeniami tutaj z Holandii, jako osoby, która wykonuje prawo, do którego mają prawo, które jest tutaj ustanowione dla osób niepełnosprawnych i nie tylko dla niepełnosprawnych, również dla osób starszych potrzebujących pomocy. Ja pracuję w gminie tutaj w Holandii w dziale, w specjalnym dziale, który się zajmuje pomocą dla tego typu osób. Zaznaczam, nie tylko dla dzieci, ale również dla wszystkich osób potrzebujących pomocy. No nie chcę powiedzieć przez to, że sytuacja jest tutaj wspaniale rozwiązana, ale jednak mimo różnych spraw i regulacji prawnych, z którymi się tutaj nie zgadzam w Holandii, są pewne regulacje, których należy im pogratulować jednak. I to jest właśnie prawo, które od wielu lat tutaj jest ustanowione w Holandii, dzięki któremu osoby tego typu mogą zwrócić się o pomoc do gminy. I nie tylko do gminy zresztą. No ale ja bym chciała powiedzieć tutaj o swojej działce jakby. W dziale, w którym ja pracuję, są specjalni menedżerowie, tak zwani menedżer klienta, który się zajmuje daną osobą. Czyli jeżeli pani się zgłasza o pomoc, to jakaś osoba w gminie zajmuje się panią, przeprowadza z panią wywiad, idzie do domu, ogląda sytuację i ustala, co jest podobne, co jest potrzebne ewentualnie dla pani lub dla dziecka. Przepraszam, ale troszkę jestem przeziębiona. I ja akurat się zajmuję dopasowaniami mieszkań dla osób niepełnosprawnych. I chciałabym powiedzieć, że to ta regulacja, która tutaj jest w Holandii, to jest tylko nie tylko pomoc finansowa, nie tylko szkoły i fizjoterapia zapewniona dla tego typu dzieci. Dzieci są odbierane specjalnymi busikami, są zawożone do szkół. Dzieci niepełnosprawne są zawożone busikami do specjalnych szkół, gdzie mają zapewnioną naukę w małych grupkach i w fizjoterapii i tak dalej. To pani wcześniej o tym też wspominały. Ja natomiast się zajmuję dopasowaniem mieszkań, tak jak mówiłam, czyli jest to sprawa od najmniejszych rzeczy, tak jak podjazdy, o których tu pani wcześniej wspominała, od przystosowania łazienki, aż do wręcz do przebudowania domu nawet, do budowania domu. do ustawienia całej windy na przykład, która przewozi osobę niepełnosprawną z parteru na drugie piętro i tak dalej, i tak dalej. Także nie chcę też powiedzieć, że wszystkie tego typu rzeczy są tutaj realizowane, ale jednak próbują spojrzeć krytycznie na sprawę i pomagać po prostu tego typu osobom. Przykro mi jest, jak słucham właśnie wypowiedzi pani, z jakimi problemami się panie muszą borykać. Jest bardzo mi przykro z tego powodu i tak się zastanawiam czasem, w jaki sposób ja tutaj oprócz tej wypowiedzi mogłabym pomóc. Ewentualnie mogę zostawić mój e-mail i nawiązać z paniami kontakt. Możemy w jakiś sposób...
Pani Ewo, panie są przedstawicielkami stowarzyszenia Mam Przyszłość, więc w internecie nie będzie problemu ze znalezieniem kontaktu. Dziękujemy za tę wypowiedź. Drogie panie, dziś rozmawiamy o dyskryminacji rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. I przemierzając ulicę Torunia, również ulice naszych miast, możemy zauważyć, że są obecne podjazdy, są też windy, że też możemy spotkać ambulanse czy samochody przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych. I chociaż tutaj nie ma, powiedzmy, urzędników zajmujących się pomocą socjalną w naszych urzędach miejskich czy też gminnych, to zapewne usłyszelibyśmy też całą litanię pomocy, jaka jest okazywana osobom niepełnosprawnym, bo też nie możemy powiedzieć, że względem osób niepełnosprawnych nic się nie dzieje. Rozumiemy, że tego jest zbyt mało, jest to niewystarczające. Wszystkie te argumenty, jak najbardziej się trzeba z nimi zgodzić, że jest to dyskryminacja rodzin, że to są głodowe stawki, świadczenia. Jestem niepełnosprawny, czyli jestem głodny, mam odebrane prawo do rozwoju. Ale jak to wszystko pogodzić? Gdzie jest problem? Gdzie jest brak dialogu i właściwej pomocy?
To znaczy się, ja myślę, że jeżeli chodzi tutaj o nasze miasto i tutaj Toruń, to rzeczywiście są miejsca, gdzie są przystosowane. Natomiast powiem tak, bez ogródek. Nie ma toalety w mieście, w centrum Torunia, tak, żebym z moim synem, który jest na wózku, żeby mógł iść za potrzebą.
Rozumiem, bo moje pytanie skąd jest wzięte, że ja jako osoba sprawna rozglądam się po mieście, nie tylko po Toruniu, ale po różnych miastach i mogę powiedzieć, no tak, zauważam, że wiele rzeczy się zmienia, że są już sygnalizatory na przejściach dla pieszych, dla osób niewidomych, że są już specjalnie oznakowane na chodnikach takie płytki, po których niewidomi mogą chodzić i trafią do przejścia. A jednak dzisiaj spotykamy panie i panie otwierają nam rzeczywiście oczy, mówią panie, nie, tak naprawdę to coś tutaj troszkę usłyszeliśmy, że dla dzieci z Downem jest jakaś pomoc, może dla innych, a jest gro dzieci i rodzin, którym się nie pomaga, wręcz się ich dyskryminuje.
Dlatego, że u nas w państwie funkcjonuje taki model pokazywania na przykład, jak pięknie podpisuje się konwencję praw osób niepełnosprawnych, którą podpisał pan prezydent, który tak naprawdę dla nas z tej konwencji na dzień dzisiejszy nic nie wynika. U nas jest propaganda na przykład Bali na rzecz osób niepełnosprawnych. Funkcjonuje u nas w Polsce takie czasopismo Integracja, gdzie wydawałoby się, że osoba na wózku, pan Pawłowski, który powinien nam sprzyjać właśnie rodzicom dzieci niepełnosprawnych, a właściwie na każdym kroku to pismo podcina skrzydła, że tak powiem, neguje właściwie wszystko, co robimy, od protestów po nasze jakby żądania, prośby, więc jest bardzo dużo takich zaprzeczeń. Przecież u nas w Polsce, w parlamencie funkcjonuje zespół parlamentarny do spraw osób niepełnosprawnych, gdzie przedstawicielem jest pan poseł Plura, który jest również osobą niepełnosprawną, to jest poseł na wózku, ale zachęcam wszystkich, żeby weszli właśnie do internetu i zobaczyli, czym zajmuje się ten zespół parlamentarny, bo on właśnie zajmuje się balami, festiwalami, rozdawaniem nagród, nic więcej. Natomiast regulamin tego zespołu parlamentarnego mówi zupełnie co innego. Mówi nawet o tym, że trzeba pomagać rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, co jest absolutnie farsą. Kolejną farsą jest to, że tak naprawdę osoby niepełnosprawne w Polsce nie mają swojego rzecznika, bo jest tylko i wyłącznie pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, więc to jest takie bardzo wymowne. My tak naprawdę osoby niepełnosprawne w Polsce nie mają nikogo, do którego mogliby się zwrócić dzisiaj właśnie ze swoimi problemami.
A ponieważ do pewnego okresu życia dziecka nie można pozostawić, to wtedy te osoby są nieme, a
bierne. Bierne,
nieme,
nie mogą.
I bierne,
tak,
prawda?
Bierne,
to trudno powiedzieć, że są bierne. No,
nie ze swojej winy tak naprawdę.
Nie mogą zostawić.
Tak. To tak często właśnie bywa, że kiedy robimy właśnie akcje jakieś protestacyjne, to groma mam, z którymi mamy kontakt, chętnie by na przykład wzięły swoje dzieci, przyjechałby, ale to właśnie są właśnie tego typu problemy, że albo nie mają z kim zostawić tego dziecka, albo po prostu nie mają nawet, nie mają tych środków finansowych nawet, żeby dojechać. No bo nawet tak jak tutaj koleżanka mówi, że dziecko jest dzisiaj w stowarzyszeniu i ona jest tutaj, tak na przykład ja, żeby przyjechać tutaj do państwa, no mój syn musiał zostać pod opieką dwóch osób, tak? Więc to wszystko nie jest takie proste.
Dzisiaj otworzyły panie nam oczy troszeczkę, a to z tej racji, że chociaż widzimy wiele znaczków mówiących o tym, że dany obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, czy nawet toalety dla osób niepełnosprawnych, to jest tylko jakaś wizytówka, a nie jest to faktyczna pomoc osobom niepełnosprawnym. Nasze spotkanie dobiega końca, zatem prosimy panie o takie resume, podsumowanie tego wszystkiego, co rodzice osób niepełnosprawnych powinny i mogą zrobić, jak również, co powinniśmy zrobić jako osoby sprawne, których nie dotknęło to cierpienie, czy taka sytuacja, by wesprzeć i stanowić jeden głos, bo wiemy, że miarą cywilizacji jest pochylenie się nad tym najbardziej potrzebującym, a nie rozwój tego, który jest już, powiedzmy, silny, bogaty i wspaniały.
Czy jeżeli mogę, to ja powiem jednak w tym kierunku, że nasze że rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi nie mogą i nie powinny się godzić na to, co dzisiaj proponuje nam państwo, czyli właśnie te głodowe świadczenia, ten niedostatek w postaci, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, o dostępie do lekarzy, właśnie do sprzętu rehabilitacyjnego. Tak nie może być po prostu w państwie, które jest w Unii Europejskiej. I na koniec mogę powiedzieć tylko, że nie zaprzestaniemy właśnie walczyć o godne życie naszych dzieci i naszych rodzin. Dlatego, że wykonujemy, bym powiedziała, cudowną pracę właśnie dla tego państwa, a nie jesteśmy w żaden sposób docenieni.
Pani Marzena?
Ja chciałabym zwrócić tu szczególną uwagę, że nasze dzieci nie są przez nas chowane, tylko wychowywane. I mimo naszej naprawdę trudnej sytuacji staramy się naprawdę pokazywać im świat, jak jest piękny, jak można jeszcze w nim się uśmiechać i żyć. Aczkolwiek czasami za ścianą pokoju naszego dziecka płyną łzy. Co będzie jutro? Jak będzie wyglądał nasz dzień? Czy sobie poradzę? Czy na przykład tacy ludzie jak właśnie głowy państwa, jak pan premier, który pełni tak piękne stanowisko, wybrany przez właśnie nas, obywateli, powinien naprawdę pochylić, nie wiem, czoła w kierunku tych ludzi, bo jak jechał Tuskobusem przed wyborami, to mówił, że jesteśmy szczególną grupą dla niego, której tak naprawdę chce pomóc, jak do tej pory nie zrobił nic. I to bym na tym zakończyła. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, ale jeszcze jedno zasadnicze pytanie, ponieważ mówimy o uzawodowieniu pań, czyli mówimy o tym, że panie czy rodzice osób niepełnosprawnych, opiekunowie osób niepełnosprawnych, bo to podejrzewam zarówno może być matka, jak
oczywiście
i ojciec, mają pewne kwalifikacje i może jedno z trudniejszych dla pań pytań, ale dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ przez 20 lat, pani 22, z Dawidem, pani 18,
19
lat, z Kubą, obserwujecie człowieka, który chociaż jest niepełnosprawny, to w pełni jest człowiekiem, ma godność, ma mimikę twarzy, ma uczucia, ma emocje, ma rozum. Nikt duszy ludzkiej, rozumnej nie odebrał ani Kubie, ani Patrykowi, ani innym dzieciom niepełnosprawnym. Jak by panie określiły swoje kwalifikacje i czego ci chłopcy nauczyli przez ten czas? Czego panią pani Iwono nauczył?
To znaczy się, u mnie jest taka sytuacja, że z racji tego, że Kuba jest właśnie w normie intelektualnej, więc on tak powiedzmy na tydzień 3 razy się wyprowadza z domu, tak? I generalnie...
Czy pani jest tą, która ma czas, żeby się pewną walką o niepełnosprawny...
To znaczy się, no jak najbardziej, no powiedzmy sobie uczciwie, że ten rodzic jest najlepszym asystentem tego dziecka. On zna jego potrzeby, tak? On zna jego wymagania. To jest, on jest pielęgniarzem, jest nauczycielem, tak? Bo wciąż mówimy o tych dzieciach, które wymagają tej 24-godzinnej opieki, więc tak naprawdę on zna najlepiej potrzeby, tak? Tego dziecka, więc jak najbardziej, bo to słowo uzawodowienie to jeszcze się łączy z czymś innym. Uzawodowienie to jest coś głębszego, dlatego że to, co otrzymuje teraz rodzic, to jest tylko świadczenie. I powiem może brutalnie na takim przykładzie, że gdybym dzisiaj była samotną matką, to i gdybym umarła, pochowa mnie MOPS. Tak? Czyli zdają sobie państwo z tego, że nawet po prostu przez to, że jest to tylko świadczenie.
Nie tak, ale weźmy pod uwagę, że umiera dziecko niepełnosprawne.
Nie jest w żaden sposób rodzic zabezpieczony. O tym też nie mówiliśmy. To znaczy się...
Przykład teraz w
tak.
I to jest też kwestia uzawodowienia, że...
Oczywiście, to jest kwestia uzawodowienia, dlatego że ten rodzic miałby... To mógłby być jakiś nawet okres przejściowy, bo ja nie sądzę, że rodzic nie chciałby na przykład po jakimś czasie podjąć tej pracy, tak? Ale...
W 20 paru latach jest specjalistą od opieki.
Oczywiście, że tak. Jest najlepszym specjalistą, zna wszystkie potrzeby swojego dziecka.
A czy tylko swojego? Czy jest
Ja myślę, że właśnie w takich przypadkach, kiedy ewentualnie, powiedzmy, że tak jak tutaj ojciec powiedział, że dziecko umiera, to
bo rozumiem,
absolutnie
że sytuacja w Polsce
być...
teraz jest taka, że... Tak. Rodzice sami zajmują się swoimi dziećmi,
tak.
Że brakuje jednostek opieki, które takie osoby niepełnosprawne, te dzieci przyjmują do siebie, że rodzice mają ten wtedy odpoczynek wytchnieniowy, tak? Ten czas na wytchnienie. I wtedy pani jest taką osobą, która poprzez to, że ma dziecko niepełnosprawne, czy pani stanie się...
To by musiał być asystent. To właśnie jest ta...
Czy pani wtedy stanie pełnić funkcję takiego asystenta?
Czy oprócz tego swego... Raczej rodzic... rodzic zaangażowany w dziecko swoje, które tak naprawdę wymaga tej 24-godzinnej, której, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, kładzie się z nim i wstaje, nie... Nie jest w stanie, bo ten rodzic musi jeszcze...
Ale ja mówię o sytuacji, że... Bo przeszliśmy w pewnej chwili o sytuację, że...
Dziecko umiera. A to jak najbardziej.
To
jest osoba, która jak najbardziej ma pełne kwalifikacje, żeby opiekować się inną osobą niepełnosprawną. Niekoniecznie dzieckiem małym. Już nawet osobą dorosłą niepełnosprawną, tak? Jak najbardziej. Dlatego
to samo pytanie do pani Marzeny. Co w pani ukształtował Dawid, tak jakoś szczególnie?
Na pewno bardzo mnie wzmocnił. Pod każdym względem. Dawid po prostu nauczył mnie patrzeć na wiele rzeczy inaczej. Pewnie gdybym jego nie miała, spojrzałabym zupełnie inaczej, zastanawiając się nad tym. Dawid. Dawid jest osobą upośledzoną, aczkolwiek bardzo ciekawą, bo z nim można porozmawiać. On bardzo interesuje się też piłką nożną. Troszeczkę, mimo to, że nie czyta, świetnie jakoś odczytuje wzrokowo. Przy komputerze sobie też radzi w takich prostych właśnie tych rzeczach.
Czyli teraz kibicują Polakom podczas olimpiady?
Tak. Dużo by chcieli. Chcieliby na przykład brać udział, na przykład. By chcieli na przykład, tak jak mój syn, na przykład też tutaj, jak koleżanki, chciałby jechać na przykład na taki KSW, czy na przykład no, na walkę boksu, tak. Na przykład. No to po prostu interesują go takie rzeczy, ale no nie stać nas. Nawet jeśli byśmy odkładali z tej skromnej renty i z naszych pieniążków, to po drodze tyle nam zawsze wypadnie rzeczy potrzebnych, że musimy z różnych innych zrezygnować.
Mam przyszłość. Iwona Hartwich i Marzena Stanewicz ze stowarzyszenia Mamy Osób Niepełnosprawnych. Pani Marzena, syna Dawida, pani Iwona, syna Kuby. Dziękujemy za przybycie do studia.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Oby ta pomoc była jak najszybciej, była pomocą odpowiadającą potrzebom pań i pomagająca dzieciom rozwijać się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze Dziewica.